Teraźniejsza prawda numer 43, listopad, grudzień 1929 roku. Odpowiedzi na zapytania. Pytanie, Jezus wiedział od początku, kto go miał wydać. Ewangelia Jana rozdział 6, werset 64. Czym nie wybrał was dwunastu, a jeden z was jest diabeł? Ewangelia Jana rozdział 6, werset 70. Jeżeli Jezus wiedział z początku, że Judasz miał go wydać, dlaczego go wybrał? Odpowiedź. Ewangelia Jana rozdział 6, werset 64 zostało niedobrze przetłumaczone. Jeżeli ten 64 wiersz jest właściwie przetłumaczony, trudność jaka przychodzi za V, autoryzowanego wydania, tłumaczenia, znika. Uważamy następujące tłumaczenie 64 wierszu za prawdziwe, lecz znajdują się niektórzy między wami, którzy nie wierzą, ponieważ Jezus wiedział od początku, że byli niektórzy z nich, co nie wierzyli, i że ktoś miał go zdradzić. Greckie słowo tis może być albo pytającym zaimkiem kto, albo nieokreślającym zaimkiem ktoś. Z trzech wyrażeń tego słowa tis w tym wierszu, autoryzowane wydanie podaje je dwa razy jako pytające kto, a raz jako nieokreślający ktoś, lecz myślimy, że w tym wierszu wszystkie trzy słowa są nieokreślającymi zaimkami ktoś, jak powyżej na polski język podaliśmy. Według tego tłumaczenia, wiersz mówi nam, że nasz Pan wiedział, że byli niewierzący między Jego ludem, i że także wiedział, iż ktoś miał go wydać. Podanie, że wiedział te rzeczy od początku, znaczy od początku Jego poselstwa i usługiwania. Gdy był na puszczy w czasie kuszenia, prawdopodobnie przyszedł do zrozumienia, że Jego poselstwo miało być odrzucone przez Jego lud, i że nawet jeden z Jego uczniów miał go wydać. Ostatnią myśl otrzymał prawdopodobnie z psalmu, który mówi, także i ten, z którym żył w pokoju, któremu ufał, który chleb mu jadał, podniósł piętę przeciwko mnie. Psalm 41, werset 10. Dlatego dajemy następującą odpowiedź. Choć Pan wiedział, że wielu z Izraela nie mieli mu wierzyć, że on był Mesjaszem, i że mieli współdziałać ku jego potępieniu, i że choć wiedział, że ktoś z tych, których wybrał sobie za uczniów, miał go wydać, to jednak nie możemy z tego wiersza wnioskować, że Jezus wiedział od początku, który z uczniów miał go wydać. Byłoby to przeciwne charakterowi naszego Pana, gdybyśmy twierdzili, że on miałby wybrać takiego, o którym by wiedział, że nie byłby godnym za apostoła do takiego urzędu. Tak więc Pan wiedział, że jeden z dwunastu miał go wydać, lecz kiedy dowiedział się o tym później, że to był Judasz, tego nie wiemy. Prawdopodobnie przypuszczał to z Judasza różnych samolubnych rzeczy, które przy końcu uczynił, co objawiało jego nielojalność serca, której jednak nie posiadał, gdy został wybrany na ucznia, ponieważ Judasz, podobnie do innych z dwunastu był prawdziwym Izraelitą, w którym nie było zdrady, gdy został wybrany. Pytanie, czy jest właściwą rzeczą używać niebiańskiej manny przy zebraniach oświadczeń? Odpowiedź, ma się rozumieć, że jest. Gdy nasz brat Russell zarządził ułożenie manny, on nie myślał, że będzie mogła być użyta do dobrych zebrań i modlitw, lecz później Pan wskazał mu dodania myśli odnośnie takiego użytku, a to dowiodło, że manna stała się bardzo bogatym błogosławieństwem w tych zebraniach, jak również wielkim błogosławieństwem w codziennym użytku. Nie było więc by żadną dobrą przyczyną, ażeby usunąć użytek manny przy zebraniach modlitw. Sofisterie, jakie brat Rutherford podaje, aby ją usunąć, mogą być dobrze zauważone przez tych, co to widzą. Jego postępek na tym punkcie jest jeszcze inną manifestacją jego rewolucjonizmu, przez który usuwa jedno zarządzenie po drugim, z tych, które pan dał przez onego sługę, a na miejsce tychże daje takie, które Azazel daje mu do przedstawienia, aż ostatecznie usunie wszystko, co pan dał swemu ludowi przez wiernego i roztropnego sługę. Tego możemy się spodziewać od złego sługi i od głupiego i niepożytecznego pasterza. Rzeczywiście musimy ubolewać nad naszymi drogimi braćmi w towarzystwie, że dozwalają na tak wielkie zwiedzenia od brata Rutherforda. Pytanie, czy trzecia Mojżeszowa rozdział 16 werset 12 w porównaniu z trzecią Mojżeszową rozdziałem 16 wersetem 2 dowodzi, że wonność była ofiarowana w miejscu najświętszym? Odpowiedź, nie myślimy. Właściwe tłumaczenie wierszy, na których pytający opiera swą myśl, dowodzi, że wonność była ofiarowana w miejscu świętym, przy drugiej zasłonie. Ostatnia część 12 wierszu powinna być podana, jak następuje, przyniesie, z dziedzińca, w środek, miejsca świętego, przed zasłonę. Zamiast słowa przy, po hebrajsku, jest podane przed słowem na zasłonę, la, i nie było to podane przez tłumaczy przekładu AV. W wierszu drugim część kwestii powinna być przetłumaczona jak następuje, mów do Aarona, brata twego, żeby nie przychodził przy wszystkich sposobnościach w miejsce święte, najświętsze, ze środka, świętego, do zasłony obecności, ubłagalni. W przekładzie AV tłumacze nie podali dobrze dwóch słów, la i me, czyli, przy i od. Właściwie przetłumaczone wersety dowodzą, że myśl naszego brata Russella, gdzie kadzidło było ofiarowane, jest właściwą, tak jak poza obraz także pokazuje, że wonność jest ofiarowaną w pozaobrazowym miejscu świętym. Pytanie, czy bracia wielkiego grona są latoroślami w innej macicy, czy są odciętymi? Odpowiedź, wielkie grono. Jako takie nie jest wcale przedstawione w tym obrazie winnej macicy i latorośli. Wiemy, że utratnicy koron przez cały wiek byli przez Boga liczeni jako zarodki Chrystusa, aż w jesieni 1916 roku Pan zaczął prowadzić ich od miejsca świętego na dziedziniec. Z tego samego stanowiska byli oni w winnej macicy jako latorośle podczas wieku Ewangelii. Dlatego nie są oni tymi latoroślami, które zostały odcięte i spalone. Nimi jest klasa wtórej śmierci, których wtóra śmierć jest symbolizowana przez ogień i zniszczenie odciętych latorośli, gałęzi. Pytanie, czy upadli aniołowie stali się niedoskonałymi w ich organizmach, ciałach duchowych, jako też w ich charakterach? Odpowiedź. Grzeszny i upadły stan upadłych aniołów jest jawnym dowodem, że stali się niedoskonałymi w swych charakterach. Lecz dla dobrych przyczyn nie stali się niedoskonałymi w ich duchowych ciałach, tak jak ludzkość. Działanie wyroku śmierci jest przyczyną cielesnej niedoskonałości upadłej ludzkości, lecz upadłych aniołów Bóg nie oddał pod wyrok śmierci. Bóg oddał ich raczej wyrokowi więzienia, w którym byli w stanie objawiać się tylko w ciemności, w atmosferze wokół ziemi w tym ich więzieniu. 2 Piotra rozdział 2 werset 4. Słowo Tartarus jest tu niewłaściwie przetłumaczone, strąciwszy ich do piekła. Jest to czasownik i powinno być przetłumaczone, uwięził ich. Judy rozdział 1 werset 6. Efezów rozdział 2 werset 2. Tak więc uwięzienie w atmosferze naszej ziemi aż do sądu wielkiego dnia, a nie śmierć, jest wyrokiem dla upadłych aniołów. Dlatego są oni pod wyrokiem, którego Bóg im dał, a nie pod wyrokiem, którego im Bóg nie dał. Z tej przyczyny ich ciała nie podlegają procesowi umierania, tak jak niedoskonałe ciała ludzi. Dlatego ich ciała nie są zepsute, i z tej przyczyny nie są niedoskonałe. Ciała upadłych aniołów są dlatego doskonałe. Pytanie, czy towarzystwo jest następcą po wiernym słudze? Odpowiedź, żadna jednostka lub ciało, lub zarząd, nie jest następcą po onym słudze jako przewód do prowadzenia ogólnego dzieła maluczkiego statka, aby jako przewód dawać pokarm maluczkiemu statku jako pańska ręka, oko i usta. Funkcje urzędowe onego sługi, brata Russella, były ograniczone tylko do parouzji, a nie należą do epifanii, w której znajdujemy się od jego śmierci. Funkcje urzędowe nie istnieją już od jego śmierci, i dlatego on nie może mieć żadnego następcy w tym nadzwyczajnym urzędzie, jaki posiadał. Ani Pismo Święte, ani rozum, ani fakty nie pokazują, ażeby on miał mieć następcę i nigdy tego nie uczył, że w tych nadzwyczajnych funkcjach miał mieć następcę. Twierdzenie, że w jednej strażnicy z 1909 roku miał pisać, że towarzystwo miało być jego następcą, nie jest prawdziwe. Takiego twierdzenia nie można napotkać w żadnym z jego pism. To twierdzenie zostało urojone, ażeby podtrzymać fałszywe twierdzenie, że towarzystwo, rzeczywiście brat Ruth Herford, który w ogłoszeniach towarzystwa jest uznawany jako następca brata Russella, jest tym przewodem. Według ich nazwy, kanałem. Brat Ruth Herford nie jest następcą po onym słudze, jako pańskie oko, usta i ręka. Lecz właściwie on jest onym złym sługą. Ewangelia Mateusza rozdział 24 wersety od 48 do 51. Zachariasza rozdział 11 wersety od 15 do 17. Pytanie, czy towarzystwo ma prawo decydować, jaką literaturę mają zbory rozszerzać? I czy członkowie zboru, włącznie ze starszymi, źle czynią, jeżeli odmawiają, by zbór rozszerzał udzielonej im przez towarzystwo niestosownej literatury? Odpowiedź. Według testamentu onego sługi oprócz strażnicy, towarzystwo nie ma prawa publikować jakiejkolwiek literatury oprócz tej, którą on sługa pisał i opublikował, a że towarzystwo to czyni i wymaga, że zbory, bez żadnego pytania odnośnie tej sprawy, mają taką literaturę rozszerzać, jest nadzwyczajnym przykładem lewickiej rewolucji i papieskiej absolucji. A że towarzystwo, brat Ruth Herford, twierdzi, że on, ma jedyne prawo do zadecydowania, co zbory mają otrzymać do rozdawania, rozszerzania i głoszenia jest silnym papieskim twierdzeniem, którego żaden papież względem nauk o przewodzie nie twierdził. Jest to więc obowiązkiem zborów, by nie rozszerzać żadnej literatury towarzystwa, oprócz strażnicy i tych rzeczy, które brat Russell napisał. A starsi i inni członkowie zboru są obowiązani sprzeciwiać się temu aż do końca, w zebraniach i poza zebraniami zborowymi, tej papieskiej absolucji i lewickiej rewolucji, w których towarzystwo, brat Ruth Herford, jest winny na tym punkcie. Jakie wielkie odstępstwo od wolności Chrystusowej, Galatów rozdział 5 werset 1, i od prawa Kościoła doświadczać i próbować wszystkie nauki i dzieła, 1 Jana rozdział 4 werset 1, 1 Tesaloniczan rozdział 5 werset 21, musiało wtargnąć się między naszych drogich braci w towarzystwie, ażeby udzielić takich papieskich twierdzeń. Pytanie, czy towarzystwo ma prawo zmienić cienie przybytku? Odpowiedź, oprócz strażnicy, Towarzystwo nie ma prawa wydawać żadnych innych pism, oprócz tych, które wydał wierny sługa, a to znaczy, że nie ma prawa przekręcać jego pism, jak czyniło z cieniami przybytku. Ma się rozumieć, że on zły sługa, głupi i niepożyteczny pasterz jest odpowiedzialnym za te zmiany w cieniach przybytku, ponieważ tylko zły sługa, który je i pije z pijanicami, i który jest głupim i niepożytecznym pasterzem, którego prawe oko zaciemnia się, taki człowiek może być tylko winnym takiej nieprawności, głupstwa i niepożyteczności. A sąd Boży będzie na pewno palić się, nawet już się pali, przeciwko niemu za takie nieprawości. Pytanie, proszę zharmonizować waszą naukę z Rzymian rozdziału 11 wersetu 25, że wszystkie pozostałe członki maluczkiego statka zostały zdobyte? Odpowiedź. Przez zupełność pogan rozumiemy, że to wyobraża zebranie całej liczby wybranych z pogan, narodów oprócz Żydów. Ponieważ Izrael nie był w stanie dopełnić pełnej liczby 144 tysięcy wybranych, to Bóg obrócił się do pogan, aby z nich dopełnić liczbę wybranych. Ewangelia Jana rozdział 1 wersety od 11 do 13. Dzieje apostolskie rozdział 15 werset 14, Rzymian rozdział 11 wersety 5, 7, od 11 do 15 i od 17 do 24. Do czasu aż reszta wybranych, nie tych z Izraela, lecz z pogan, byłaby znaleziona, Izrael według Rzymian rozdziału 11 wersetu 25 miał pozostać w zaślepieniu. Rozumiemy, że ani zdobycie ostatniego z wybranych, ani odwrócenie zaślepienia od Izraela, nie miało być sprawą momentalną, lecz że miało to być dokonane stopniowo przez kilka lat. Ma się rozumieć, że to jest samowidocznym względem odwrócenia zaślepienia od Izraela, ponieważ zaślepienie było z przyczyny uprzedzenia, błędu i ignorancji. I dlatego potrzeba pewnego czasu, ażeby to z ich serc i umysłów usunąć. Rozumiemy, że były różne stopnie w okresach lat, w które zupełność pogan wchodziła, i w którym czasie zaślepienie Izraela było stopniowo usuwane. Pierwszy raz było to w okresie czasu, od wiosny 1878 do jesieni 1881 roku, kiedy ostatni z wybranych, aby dopełnić zupełną liczbę 144 tysięcy, po tej i po drugiej stronie zasłony, został poczytalnie przyjęty. I podczas tego okresu czasu usuwanie zaślepienia Izraela stopniami zaczęło się. Ich ułaskawienie ze strony, tak zwanych, chrześcijańskich państw Europy do pewnych przywilejów względem Palestyny przez Kongres Państw w Berlinie w 1878 roku usunęło cośkolwiek z ich uprzedzenia, i w tym samym roku doktora Delitzsza Nowy Testament w hebrajskim języku był rozszerzany między nimi, który zaczął usuwać ich niewiarę, ignorancję i zaślepienie względem Mesjasza. Lecz zupełność z pogan od 1878 do 1881 roku nie pozostawiła jeszcze wszystkich jednostek w powołaniu. Niektórzy z nich wypadli, i w 1881 roku była potrzeba do wezwania innych na miejsce tych wypadłych, aby wypełnić miejsce między poczytalnie wybranymi po tej stronie zasłony. W okresie czasu od 1881 do 1914 roku był następny stopień zupełności pogan, a w jesieni 1914 roku ten stopień z ostatnim poczytalnie wybranym zakończył się. Z tej przyczyny od tego czasu żaden z poczytalnie wybranych nie utracił już korony, lecz pozostaną tak długo poczytalnie wybranymi, aż przejdą za drugą zasłonę. Podczas tego samego okresu czasu, 1881-1914, usuwanie zaślepienia Izraela postępowały prędko. W 1878 roku uprzedzenie przeciwko Jezusowi było tak silne między prawie wszystkimi Żydami, że uznawany był przez nich jako największy z wszystkich grzeszników. Gdy zaś w 1914 roku miliony Żydów uznawały Jezusa jako największego i najświętszego z największych proroków Izraela. W wielu kazalnicach żydowskich, w których około 45 lat temu wzmianka o Jezusie uznana była jako wielka profanacja, teraz Jezus często jest wspominany jako przykładowy Izraelita Izraelitów. Nawet ci najbardziej ortodoksyjni Żydzi twierdzą teraz o nim, że był ozdobą ich narodu. Tylko ten, który wie z doświadczenia o ich głębokim uprzedzeniu przeciwko Jezusowi w 1878 roku, może zupełnie widzieć, jak wielce zmieniły się ich uczucia do Pana w październiku 1914 roku. Trzeci stopień zupełności pogan, który zaczął się w 1914 roku, zakończy się, gdy ostatni z wybranych z pogan przejdzie za drugą zasłonę. Nie wiemy, kiedy to będzie, i prawdopodobnie nie będziemy tego wiedzieć z tej strony zasłony. Potem zakończy się okres poczytania członkostwa ciała Chrystusowego. Wynikiem tego, w pełnym znaczeniu tego słowa, zupełność pogan skończy się. Widocznie po tym czasie wielkie grono dokona całkowitego odwrócenia Izraela od zaślepienia jako narodu, który, ma się rozumieć, usunie z siebie jego narodowe zaślepienie i uprzedzenie. Pytanie, czy Epifania jest specjalnie dla świata, czy dla Kościoła? Odpowiedź. Greckie słowo Epifania ma w Biblii dwojakie znaczenie i przedstawia, po pierwsze, prawdę świecącą z specjalną światłością, po drugie, okres czasu, w którym przez jasne świecenie objawi się Pan Światu, wielkiemu gronu i młodocianym świętym, jako obecny przy Jego wtórym przyjściu w Jego prawdziwych stosunkach. W pierwszym jego znaczeniu nasz drogi brat Russell używa i piśmiennie wyjaśnia to słowo na stronach 44-47 w broszurce Powrót naszego Pana, gdy używa i piśmiennie wyjaśnia jego ostatnie znaczenie i przeciwstawia temu okres parouzji jako czas, w którym Pan objawia Kościołowi jego obecność wtórego przyjścia w jego prawdziwych stosunkach. Jako różniące się od okresu Epifanii lub Apokalipsis, podczas którego okresu objawia się Pan Światu i wielkiemu gronu, jako obecny w jego wtórym przyjściu i jego prawdziwych stosunkach. Przeczytaj tę broszurkę, gdzie jest podana różnica okresu parouzji od Apokalipsis. Pan odsłania Kościołowi Epifanię jako czas jego apokalipsji, odsłaniając się wielkiemu gronu. Jeżeli Apokalipsis wyobraża okres objawienia, to oznacza to samo co okres Epifanii. Nieświadomie w teraźniejszej prawdzie numer pierwszy, angielskiej, odróżniliśmy go od okresu Epifanii w następujący sposób, w które przyjście Jezusa postępuje przez trzy stopnie, pokazane przez greckie słowa parousia, Epifania i Apokalipsis. Jeżeli zmienimy trzy stopnie na dwa, a spójnik i na spójnik lub, to wtedy nasz nieświadomy błąd będzie właściwie poprawiony. Niektórzy sprzeciwią się temu, że Epifania jest okresem, w którym Pan objawia się wielkiemu gronu, jako obecny w jego wtórym przyjściu w jego prawdziwych stosunkach. Do tego odpowiadamy, jak następuje, choć jednostki, które teraz są w wielkim gronie, wiedzieli o jego obecności podczas parouzji. Oni wtedy nie wiedzieli, że byli w wielkim gronie. Oni, jak i ci z wielkiego grona, większej liczby tych, którzy przez wiarę nie nauczyli się dowiedzieć o Jego obecności podczas parouzji, dowiedzą się o Jego obecności podczas Epifanii, i okaże się im, jako członkom wielkiego grona. Ewangelia Łukasza rozdział 17 wersety 29 i 30, 1 Koryntów rozdział 3 wersety od 11 do 15, 2 Tesaloniczan rozdział 2 werset 8, porównaj z Izajasza rozdziałem 66 wersetem 8, Pieśnią nad pieśniami rozdziałem 5 wersetami 6 i 7, Objawieniem rozdziałem 19 wersetami od 7 do 9. 2 Tymoteusza rozdział 4 werset 1 dowodzi, że Epifania jest to okresem, w którym Pan sądzi, rozdziela żywych, jednych od drugich. Po pierwsze, maluczkie statko i wielkie grono, jednych od drugich. I, po drugie, pokutujących i niepokutujących upadłych aniołów, jednych od drugich. 2 Koryntów rozdział 5 wersety od 15 do 17, Rzymian rozdział 14 werset 9, i, że królestwo jest to okresem, w którym Pan sądzi, rozdziela, umarłych, jednych od drugich, to jest pokutujących i niepokutujących niedoskonałych ludzi, 2 Koryntów rozdział 5 werset 14, Ewangelia Mateusza rozdział 8 werset 22, 2 Tesaloniczan rozdział 1 wersety 7 i 8 pokazuje nam, że utrapienia wielkiego ucisku, ogień płomienisty, objawią Pana jako obecnego całej ludzkości. Pierwsze małe początki Epifanii dla świata rozpoczęły się podczas pierwszego uderzenia Jordanu, z lat 1914 do 1916, w którym to czasie, pozafiguralny Eliasz kilkakrotnie ogłaszał, że wojna, jako część wielkiego ucisku, dowiodła, że Jezus był powtórnie obecny. Wynikiem tego wielu ludzi świata, krótko po rozpoczęciu rozdzielenia Jordanu, zaczęli rozpoznawać wtórą obecność Pana. Tak jak od roku 1874 wieki Ewangelii i tysiąclecia schodziły się jeden z drugim. Od ostatniej daty znajdujemy się zupełnie w Epifanii. Niewątpliwie Pan odsunął naszego drogiego brata Russella przy zupełnym końcu parouzji, aby to ułatwić i uskutecznić, jako też ponieważ jego służba udzieliła nam tylko całej prawdy parouzji, która jest fundamentem przychodzącej do nas prawdy Epifanii. Niech Bóg błogosławi obie formy prawdy dla nas i usposobi nas do ocenienia tej pierwszej nad tą drugą prawdą. Pytanie. Jeżeli Pismo Święte w liście do Efezów w rozdziale 4 wersetach od 11 do 13 dowodzi, że prorocy mieli pozostać z Kościołem, czy by także nie dowodziło, że apostołowie mieli być z nami aż do tego czasu, ponieważ to samo powiedziane o nich, co jest powiedziane o prorokach? Jeżeli odnosi się do Pisma Apostołów, czy nie może odnosić się do pism prorockich w tym znaczeniu, że oni byli prorokami ani apostołami? Odpowiedź, jeżeli zasada rozumowania pytającego miałaby być właściwą, to by dowiodła, że apostołowie byli także nazwani ewangelistami, pasterzami i nauczycielami, ponieważ apostołowie byli także, używając słów w ogólnym znaczeniu, ewangelistami, pasterzami, i nauczycielami, i z tej przyczyny oni, 12 apostołów, musieliby być jedynymi sługami do budowania Kościoła w tym wersecie. Błąd pytającego leży w tym, że niedobrze rozbiera słowo prawdy. 2 Tymoteusza rozdział 2 werset 15. Zobacz prawdę, angielską, strona 18 kolumna 1 paragraf 1. O ogólnym i szczególnym znaczeniu słowa prorok. W ogólnym tego słowa znaczeniu wszyscy apostołowie byli prorokami. Lecz werset 11 w liście do Efezów w rozdziale 4 używa słowa prorocy z szczególnym odnoszeniem się do wzmiankowanych w 1 Koryntów w rozdziale 12 wersecie 28, gdzie nazywa ich podrzędnymi prorokami. To, że prorocy w Efezów w rozdziale 4 wersecie 11 nie są tymi samymi osobami co apostołowie w tym samym wierszu, widoczne jest z greckiego przekładu AV, American Version, to jest przekładu amerykańskiego, dobrze wyjaśnia tą kwestię przekład RV, Revised Version, to jest tak zwany przekład poprawiony, a jeszcze lepiej wyjaśnia ja przekład ARV, American Revised Version, to jest amerykański przekład poprawiony, i dał niektórych, aby byli apostołami, a niektórych prorokami, i tak dalej. Tak zwany przekład poprawiony jest najjaśniejszy ze wszystkich, i dał niektórych jako apostołów, a niektórych jako proroków, i tak dalej. Wyrażenia Tousman i Tousde dowodzą, że odnosi się do różnych osób, i ażeby jedne osoby od drugich odróżnić. Apostołowie jako nauczyciele każdego członka ciała Chrystusowego. Ewangelia Jana rozdział 17 werset 2, nie mogli osobiście zajmować swego urzędu po swej śmierci, to musiało być uczynione przez ich pisma. A te pisma nie są prorockimi w odróżnieniu od apostolskich, ponieważ było to potrzebną funkcją apostolskiego urzędu nauczać z natchnienia, nie tylko względem odróżniających się zasad, ale względem osób, wypadków i rzeczy, bez różnicy czy odnosiły się do przeszłości, teraźniejszości, czy przyszłości. Nie jest to ważną funkcją podrzędnych proroków, by uczyć każdego członka ciała Chrystusa, ani też wszystkich żyjących członków ciała Chrystusa, w zajmowaniu ich urzędu jako podrzędnych proroków, ale raczej ogólnie mówiąc, ich urząd autoryzuje i uzdalnia ich, aby byli nauczycielami w Kościele powszechnym w ich czasie, choć wyjątkowo przez ich pisma niektórzy z nich nauczali braci, którzy żyli po ich czasie, jak Marek, Łukasz, Marsyliusz, Wycliffe, Luther, Melanchthon, Calvin, Zwingli, Szymon Menno, Wesley, Campbell, Miller, Russell, i tym podobne. On sługa oprócz innych miejsc, porównuje nasze wyrozumienie tych rzeczy w 5 parauzyjnym tomie, strona 177, paragraf 2, strona 207, paragraf 1, a także w 6 parauzyjnym tomie, strony 238, 241, 244, 245, 249 i 251. 6 tom, strony 284, 285, 293, 294, 299, 301. Pytanie, jak mamy rozumieć podanie z 3 Mojżeszowej rozdziału 16 wersetu 6, ofiaruje za się, i za dom swój? Odpowiedź. W Strażnicy, angielskiej, z 15 lipca 1922 roku jest podane wyjaśnienie, jako jedno z wypracowań brata Rutherforda na cienie przybytku, że wyrażenie za się wyobraża Aarona jako jednostkę, a nie jako w swym ciele reprezentującego swoich synów, i że wyrażenie dom jego znaczy za jego synów, a nie za pokolenie Lewiego. Na szczęście Pan wyjaśnił nam wyrażenie za się w 3 Mojżeszowej rozdziale 16 wersecie 6, za co Aaron ofiarował, nie było za osobistego, samego, Aarona, ale za jego synów w jego ciele. To wyjaśnienie znajduje się w liście do Żydów w rozdziale 7 wersecie 27, gdzie różne roczne ofiary dwóch obrazowych ofiar są porównane z jedną ofiarą dwóch pozaobrazowych ofiar, i gdzie to, co najwyższy kapłan świata w jego głowie uczynił za jego grzechy, czyli jego ciała, kościoła, i gdzie to, co on w jego głowie i ciele później raz uczynił za grzechy ludu, są podane jako pozaobrazy tego, co obrazowi figuralni najwyżsi kapłani często czynili dla swych grzechów i często za grzechy ludu. Wrażenie ofiarował i za siebie w tym wierszu, to raz uczyniwszy ofiarował samego siebie, najpierw za swoje własne, a potem za grzech ludu. Żydów rozdział 7 werset 27, nie odnosi się do samego Jezusa, najwyższego kapłana Kościoła, ponieważ to uczyniłoby z Jezusa grzesznika. To podanie odnosi się niewątpliwie do najwyższego kapłana świata, za którego ciało, Kościoła, grzechy, pierwsza ofiara była złożoną. Z tej przyczyny każdy obrazowy najwyższy kapłan przy ofiarowaniu pierwszej ofiary musiał uczynić ubłaganie nie za siebie jako jednostkę, lecz za tych, którzy w tym dniu reprezentowali jego ciało, za podkapłanów. Innymi słowy, brat Ruth Herford w tej sprawie utracił światło faktu, że w dzień pojednania obrazowy najwyższy kapłan stojący dla całego obrazowego kapłaństwa, jego słowa, przygotowania dla drugiej, i w drugiej ofierze, dla jego najwyższego kapłana, jego ciało dla jego podkapłanów, wyobraża najwyższego kapłana świata, głowę i ciało. Podczas obrazowego dnia pojednania podkapłani nie są czynnymi w obrazie jako jednostki, ponieważ jako ciało przedstawieni są w ciele Aarona, przygotowani dla drugiej, i w drugiej ofierze, a w wyrażeniu, za się, tym za co Aaron uczynił w tym dniu ubłagania, nie był Aaron jako jednostka, który w przygotowanym stanie jako jednostka w tym dniu był przedstawiony w jego głowie, lecz w wyrażeniu, za się, byli podkapłani, którzy w tym dniu, w przygotowaniu dla drugiej, i w drugiej ofierze, byli przedstawieni w ciele Aarona. Sprzeciwia to się jedno drugiemu, jeżeli się mówi, że Aaron uczynił ofiarę, ubłaganie, za się, jako za jednostkę, ponieważ gdyby on jako jednostka potrzebował obrazowego ubłagania, to musiałby być obrazowo grzesznym, i dlatego pod obrazowym przekleństwem. Dlatego nie mógłby ofiarować przyjemnej ofiary, i przez to nie mógłby dać ubłagania. Ktoś inny, obrazowo bezgrzeszny, musiałby uczynić ubłaganie za niego. Dlatego widzimy, że w wyrażeniu, za się, uczynione ubłaganie nie było za indywidualnego Aarona, który był najwyższym kapłanem kapłaństwa, lecz za jego synów, którzy, będąc przygotowani dla drugiej ofiary, i w drugiej ofierze, byli przedstawieni w ciele Aarona. Przeciwnie do harmonijnie połączonych nauk biblijnych, brat Ruth Herford twierdzi w tej samej łączności, że umywanie w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 16 wersecie 24 stosuje się do samego Jezusa, a potem uczy, że uczynił ubłaganie za siebie, i że to znaczy to samo co umywanie, czystość i niepokalaność od grzechu. Słowo ubłaganie w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 16 wersecie 6 nie może mieć takiego samego znaczenia, ponieważ znaczyłoby, że to jest to samo, co dla jego domu, ponieważ takie samo pojednanie, jakie uczynił za się, uczynił też za dom swój, a to w pozafigurze uniemożliwiałoby zadowolenie sprawiedliwości przez krew pozaobrazowego cielca, ponieważ krew cielca nie dawała ubłagania, tak jak w tym, co równało się za niego i dom swój. Brat Ruth Herford w obronie swych błędów na tych punktach bawi się z ogniem. Twierdzi, że wyrażenie dom swój w trzeciej Mojżeszowej rozdziale 16 wersecie 16 musi odnosić się do rodziny Aarona, i dlatego nie może odnosić się do pokolenia Lewiego, ponieważ on twierdzi, że to wyrażenie wyobraża głowę w ojcostwie. T. temu musimy zaprzeczyć. Mojżesz nie był dowódcą, głową Izraela, ani Lewiego, a jednak Izrael i Lewi są nazwani domem jego, Mojżesza, Żydów rozdział 3 wersety 2 i 3. Jezus nie jest ojcem maluczkiego statka, a jednak maluczkie statko jest nazywane jego własnym domem i domownikami wiary. Żydów rozdział 3 werset 6, Ewangelia Mateusza rozdział 24 werset 45, rozdział 24 werset 45, Ewangelia Łukasza rozdział 12 werset 42. Byli takimi dlatego, ponieważ zostali głowami, lecz nie jako ojcowie tych domów. Dowództwo, głowa, niekoniecznie ojcostwo, stawia kogoś nad domem i sprawia, że dom staje się jego domem. Tak samo z punktu widzenia figury kapłaństwa, Aaron był jako głowa z pokolenia Lewiego. 4 Mojżeszowa rozdział 7 wersety od 2 do 8. Dlatego pokolenie Lewiego jest też właściwie nazwane jego domem. Fakty poza obrazu muszą zadecydować o naszym zrozumieniu typu, a poza obraz dowodzi, że pozaobrazowy cielec czyni ubłaganie za pozaobrazowych kapłanów, maluczkie statko, i za pozaobrazowych lewitów, wielkie grono. Dlatego wyrażenie za dom swój, 3 Mojżeszowa rozdział 16 werset 6, odnosi pierwsze, za się do synów Aarona, a drugie, za dom swój do lewitów, tak jak dla poświęcenia tych ostatnich, cielec również był ofiarowany dla nich jako ofiara za grzech. 4 Mojżeszowa rozdział 8 werset 12. Brat Ruth Herford twierdzi, że fakt, iż kapłani byli poświęceni przed lewitami, dowodzi, że przed poświęceniem ostatnich, to jest lewitów, nie było żadnych lewitów, i dlatego ci ostatni nie mogą być typem na poczytalnie usprawiedliwionych. Przeciwnie, potomkowie Lewiego mieli lewickie, święte stanowisko, jakiego inne pokolenia nie miały. 3 Mojżeszowa rozdział 10 wersety 4 i 5, 2 Mojżeszowa rozdział 38 werset 21, przed poświęceniem kapłanów, od czasu, gdy zebrali się na wołanie Mojżesza, kto jest po stronie Pana. 2 Mojżeszowa rozdział 32 wersety od 26 do 29, zobacz margines i inne tłumaczenia 29 wiersza. I od tego czasu byli specjalnie poświęceni Panu nad inne pokolenia i z tej przyczyny otrzymali od Pana specjalne błogosławieństwa, tak jak kapłani mieli kapłańskie stanowisko przed Panem długo przed ich poświęceniem do kapłaństwa. 2 Mojżeszowa rozdział 19 wersety od 21 do 24, rozdział 38 werset 21. Fakt, że lewici mieli takie specjalne stanowisko nad inne pokolenia przed Panem, przed kapłanami i przed poświęceniem, zbija twierdzenie brata Ruth Herforda na tym punkcie i dowodzi twierdzenia naszego drogiego brata Russella, że lewici wyobrażają także poczytalnie usprawiedliwionych. Z tego możemy jasno widzieć, że prawe oko brata Ruth Herforda na ten cały przedmiot coraz bardziej i bardziej się zaciemnia. Pytanie, ponieważ żniwo skończyło się w 1914 roku, a pokłosie w 1916 roku, to czy jest właściwą rzeczą, jak jest podane w ślubie, modlić się za ogólnym dobrem żniwa pańskiego, mianowicie za udział, do którego sam zostałem uprzywilejowany do tej pracy? Odpowiedź, już nie jest właściwą rzeczą modlić się za zarysami żniwa i pokłosia, ponieważ zostały już ukompletowane, lecz jest właściwą rzeczą modlić się za tymi innymi zarysami dzieła żniwa, ponieważ te ostatnie są jeszcze w toku. Możemy sobie zapamiętać te rzeczy, które już w teraźniejszej prawdzie podaliśmy, że dzieło żniwa składa się z 7 procesów. Proces pierwszy, żęcie i pokłosie, proces drugi, wiązanie, proces trzeci, suszenie, proces czwarty, młócenie, proces piąty, przewiewanie, proces szósty, przesiewanie, i proces siódmy, wzięcie do gumna. Ostatnich 5 procesów żniwa jeszcze się odbywa, i dlatego jest właściwą rzeczą modlić się o to, co w ślubie jest nadmienione, za ogólnym dobrem żniwa pańskiego, mianowicie za udział, do którego zostałem sam uprzywilejowany do tej pracy. I dlatego jest też właściwą rzeczą modlić się za wszystkimi drogimi współpracownikami. Dlatego, drodzy bracia i siostry, trzymajmy wszystkie części ślubu, a mianowicie naszego ślubu poświęcenia. Pytanie, czy młodociani święci są poświęceni na śmierć? Odpowiedź, rozumiemy, że ich poświęcenie jest na śmierć, ponieważ nie może być żadnego poświęcenia do życia, aż gościniec świątobliwości zostanie otwarty. To możemy zauważyć z faktów i potrzeb tego wypadku. Starożytni święci poświęcili się na śmierć. Żydów rozdział 11 wersety od 2 do 39. Maluczkie stadko poświęciło się na śmierć. Rzymian rozdział 6 wersety od 1 do 11. Ci, którzy stanowią teraz wielkie grono, także poświęcili się na śmierć na kandydatów maluczkiego statka. Młodociani święci, co się tyczy ich poświęcenia i obietnic przymierza, są na równi z starożytnymi świętymi. Dlatego ich poświęcenie jest na śmierć. I takie było też ich wyrozumienie, gdy się poświęcili. Fakty tego wypadku dowodzą, że wszyscy, którzy się poświęcili przed otwarciem gościńca świętobliwości, Izajasza rozdział 35 werset 8, poświęcili się na śmierć, i potrzeby wypadku wymagają tego, ponieważ tak długo jak szatan jest w kontroli na świecie, będzie niemożliwą rzeczą wypełnić poświęcenie bez codziennego umierania, ponieważ warunki teraźniejszego świata złego skłaniają się w stronę grzechu, a nie w stronę sprawiedliwości, i ktokolwiek chciałby wśród takich warunków być wiernym Panu, musi to uczynić kosztem swych ludzkich praw, to jest, musi poświęcić się na śmierć. Niech chwała Jego imieniowi Pańskiemu zawsze brzmi, a naszemu Zbawcy i Królowi niech wdzięczność w naszych sercach tkwi. Opublikowane w polskiej teraźniejszej prawdzie z 1929 roku, na stronach od 92 do 96.